Jesteśmy w Ewangelii Łukasza. Słowem Bożym podzieli się dzisiaj pastor Adam, ale zanim to wysłuchamy fragmentu, z którego dzisiaj będzie głoszone, bardzo proszę.
Słowo Boże z księgi proroka Izajasza. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem. Wołałem do narodu, który nie wzywał mego imienia. Przez cały dzień wyciągałem swe ręce do ludu upartego, który chodzi złą drogą, za własnymi zamiarami, który drażni mnie ciągle bezczelnie, składając w ogrodach ofiary i kadząc na ceglanych ołtarzach. Przysiadują oni w grobowcach i nocują w jaskiniach, jedzą mięso wieprzowe i nieczysty rosół w swych naczyniach. Mówią, trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, jestem za święty dla ciebie. Tacy są dymem w moich nozdrzach, ogniem przez cały dzień płonącym. Oto pismo spisane przede mną. Nie zamilknę, odpłacę i to odpłacę sowicie za wasze winy i winy waszych ojców, mówi Pan. Bo spalali kadzidła na górach i znieważali mnie na pagórkach. Tak wymierzę im słuszną zapłatę, włożę ją w ich zanadrze. Tak mówi Pan. Gdy znajdą moszcz w winogronie, mówią, nie niszczcie go, bo jest w nim błogosławieństwo. Podobnie uczynię przez wzgląd na me sługi, nie wytępię ich wszystkich. Bo z Jakuba wywiodę potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór i posiądą ją moi wybrani. Moi słudzy tam zamieszkają. Szaron będzie pastwiskiem dla owiec, dolina Achor legowiskiem dla bydła, dla mojego ludu, który mnie szukał. Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak dopłynęli do kraju Gerazańczyków, położonego naprzeciw Galilei. Ledwie wyszedł na ląd, spotkał go pewien człowiek z miasta. Był on opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed nim i donośnie zawołał: czego chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie! Bo Jezus wcześniej rozkazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Demon bowiem wiele razy brał go we władanie, a człowiek ten, choć go trzymano pod strażą w łańcuchach i pętach, rozrywał wszystko i gnany przez demona uciekał na pustynię. Jezus zapytał go, jak ci na imię? Legion, odpowiedział, bo było w nim wiele demonów. Nie przestawały też błagać go, aby nie odsyłał ich do otchłani. A pasła się tam na górze spora trzoda świń. Demony prosiły zatem, aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im. Gdy więc wyszły z człowieka i weszły w świnie, trzoda ruszyła w dół urwiska wprost do jeziora i utonęła. Pasterze na widok tego, co się wydarzyło, uciekli i donieśli o tym w mieście oraz po zagrodach. Ludzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedzi u jego stóp, ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się. Świadkowie zajścia natomiast opowiedzieli im, jak doszło do uwolnienia opętanego. Wtedy cały tłum złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazeńczyków zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł. Ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi i polecił ruszać z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go. Wracaj do swojego domu, powiedział, i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus.
Można było się zastanawiać, co ten Bóg uwziął się na te biedne świnki. I w Starym Testamencie czytaliśmy tekst, jak to było, nieczysty rosół. Dzisiaj wiele Polaków wróci do domu i zje rosół. Tak? A tutaj ze świni źle. Mięso wieprzowe źle. świnie muszą zginąć. Jakby jak to, co one takiego zrobiły? Też jak czytałem ten tekst, zastanawiałem się, co takiego świnia zrobiła Bogu, że tyle złych rzeczy jej się dzieje na kartach Biblii i tyle złego imienia ma. I nie wiem, jak stwarzał zwierzę, lew, super, mysz, super, świnia, źle. Nie? I tak można by mieć takie poczucie, co one takiego uczyniły i dlaczego akurat świnie, dlaczego akurat w tym tekście Bogu nie spodobały się te świnie. Jak, czy jakby były tam kury, to czy by rzucił je w kury tak samo jak w te świnie. Na tą zagadkę trzeba sobie być może odpowiedzieć. Natomiast jeszcze zacznijmy od miejsca, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w kraju Gerazyńczyków. Jesteśmy tuż po... Może inny mikrofon, bo ten znowu szwankuje, że tak przerwę. Tak? Dobra. Jesteśmy w kraju, gdzie ledwo co się przeprawili przez Morze Galilejskie, przez to potężne jezioro, gdzie przeżyli sztorm, gdzie wołali mistrzu, mistrzu, giniemy, gdzie okazało się, że Jezus ma władzę nad wszelkim ciałem. Chyba wezmę inny mikrofon. Ten jest tak? Dobrze, dobrze. Gdzie ja byłem? Gdzie okazało się, że Jezus ma władzę nad wszelkim wiatrem, wszelką wodą, nad tymi wszystkimi żywiołami, którymi wcześniej władzę miał tylko Bóg. Więc uczniowie ledwo co schodzą z tej łódki, przeżyli ląd, w końcu jesteśmy w miejscu kontroli, ale tak naprawdę nie do końca, bo oni dopłynęli do miejsca, w którym była tak zwana kraina gazareńska, gdzie to była pewna kraina, tak zwany Dekapol, czyli gdzieś kiedyś Grecy założyli tutaj miasta, czy przejęli miasta i tworzyli tak zwane Dekapole, czyli taki twór polityczno-geograficzny, gdzie 10 miast tworzyło jakąś taką zwartą grupę. I to się później zmieniało, ta ilość miast była różna, ale to były tereny przede wszystkim zamieszkały przez Greków, przez tych starych osadników helenistycznych i te tereny z natury nie lubiały Żydów. To były tereny, które ilekroć Żydzi gdzieś mieli jakieś powstanie, to nie byli przeciwko nim. To były tereny, gdzie później, jak 70 lat później Żydzi wznieśli kolejne powstanie, to oni większość Żydów albo do więzień, albo po prostu ich stracili. Oni nie lubili narodu żydowskiego, delikatnie rzecz ujmując. Więc tam wylądowali nasi uczniowie, w miejscu wrogim, w miejscu razem z Jezusem, ale w miejscu, które było negatywnie nastawione do Izraelitów. I było to miejsce też, gdzie stacjonowały wojska różne rzymskie, gdzie właśnie byli po prostu też żyli poganie i stąd też tam być może znalazły się te świnie. I dlatego były tam w tych pogańskich terenach utrzymywane. Natomiast zanim jeszcze do tych świń dojdziemy, to widzimy też tutaj bardzo realne przedstawienie świata duchowego, że popatrzcie, Jezus rozmawia z tym demonem, ten demon krzyczy do niego, jest napisane, gdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed nim i donośnie zawołał, czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, błagam cię, nie dręcz mnie, bo Jezus wcześniej już go zgromił. Popatrzcie, jaki niesamowity dialog zachodzi, że jak realne to jest. I to musimy też zdawać sobie sprawę, że te czasy, Żydzi, którzy żyli w tych czasach, w tej krainie, oni mieli bardzo dużą świadomość, aż przesadzali, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Mieli mnóstwo, czy byli egzorcyści opisani później w dziejach apostolskich, żydowscy, mieli pewne metody, pewne różne formuły, jak ten świat duchowy okiełznać, jak ten świat duchowy nim zawładnąć, jak spowodować, żebyśmy to my mieli nad nim władzę, a nie on nad nami. Więc żyli w różnych przesądach, w różnych sztukach tajemnych, których używali, żeby sobie z tym światem poradzić. Mimo wszystko, że wierzyli w jednego Boga, to mieli świadomość tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nich. I dla nich to nie było żadne zdziwienie, że zachodzi taka rzecz. Dla nich to ta rzeczywistość duchowa to było coś codzienne, coś, z czym oni się jakby wychowywali. To, co było dla nich trudne, to, co uczniowie, to co mówiliśmy, to ciągle Łukasz nam odpowiada na to pytanie w tym tekście. Kim jest Jezus? To jest pytanie, z którym chodzili uczniowie. Jakim Mesjaszem jest? To jest pytanie, które my tutaj, studiując tą Ewangelię Łukasza, ciągle sobie zadajemy. Co takiego Łukasz pokazuje nam, czytelnikom? Kim był Jezus? I Żydzi sobie zadawali wprost pytanie, czy był Bogiem? Czy jakim Mesjaszem będzie? I o tym już wiele razy mówiliśmy. I paradoksalnie demony nie miały z tym problemu. Demony mówią wprost, czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Że w tamtych czasach demony już nie miały problemu, one wiedziały doskonale, kto chodzi po ziemi. One, jak widać, bały się Go, krzyczały, błagały Go, miały pełen respekt przed osobą Jezusa Chrystusa. Dla uczniów była to ciągle tajemnica, czy On jest Bogiem, czy jakimś takim najlepszym prorokiem, najmocarniejszym. No ale tutaj te żywioły okiełzną na wodzie, a to może tylko Bóg. Więc oni z tymi pytaniami lądują i widzą po raz kolejny konfrontację Jezusa z duchami nieczystymi. Dla nas dzisiaj natomiast, w dzisiejszych czasach, nie ma problemu, że Jezus jest Bogiem. Dla nas wierzących, tych, którzy poszli za Nim, tak jak uczniowie, temat, czy Jezus jest Bogiem, nie jest problemem. Nikt tutaj, myślę, jak siedzi, nie ma z tym problemu. Natomiast diabeł, demony, to już może delikatnie. Dla nas ludzi zachodu, ludzi cywilizacji, wiedza, nauka, doświadczenie, intelektualizm, jakby gdzieś naukowe podejście do wszystkiego wypiera, medyczne. My byśmy woleli widzieć z natury ludzie tych krain, w których my żyjemy, woleliby widzieć osobę chorą psychicznie. Dlaczego? Raz tak nas nauczono i wychowano, że to wszystko jest takie mało duchowe, jakby, że my praktykujemy jakąś religię, która polega na byciu dobrym człowiekiem. A druga rzecz jest taka, że no, przez to, że nie znamy tych rzeczy, to się ich boimy, a wszystko, co nieznane, lepiej nie dotykać. Łatwiejsza jest perspektywa, jakby ten człowiek był po prostu szalony i podać mu jakieś leki. Gdybyśmy dzisiaj takiego spotkali. Gdybyśmy dzisiaj spotkali kogoś, kto jest w takim stanie, pierwsza myśl naturalna, do psychiatry go. Dajcie mu coś na uspokojenie, a potem porozmawiamy. Terapia, porozmawiamy o życiu, o rodzinie, o jego rodzicach i wyprowadzimy go z tego. To jest naturalna nasza reakcja, kiedy mówię ludzie z zachodu, którzy by zderzyli się z taką sytuacją. Dla tamtych ludzi to, że to był demon, nie miało najmniejszego problemu. Ta rzeczywistość duchowa opisana w Biblii, ten świat, tak jakby trochę za zasłoną, której nie widzimy, wiele razy przybiera też formę komediową wręcz. W Dziejach Apostolskich jest sytuacja, gdzie właśnie tacy egzorcyści żydowscy próbują wyrzucić demona i ten demon mówi do nich, i oni mówią do demona tak, w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, wyjdź. A demon do nich, Jezusa znam, o Pawle słyszałem, a wy coście za jedni. I to jest cytat z Dziejów Apostolskich, polecam znaleźć. To jest historia wręcz groteska. Kiedy pierwszy raz to czytałem, mówię, czy ja czytam właściwe tłumaczenie? Jak to jest możliwe, że zachodzi taki dialog, który mnie śmieszy, który pokazuje, jak realne to było. Później mniej śmieszne dla tych egzorcystów zostali pobici, pozbawieni ubrań i musieli uciekać do domu. I to pokazuje, jak rzeczywiste to jest. My dzisiaj, kiedy mówimy w kościele, aż ja sam, kiedy to mówię, to słowo diabeł wydaje się takie lekko obciachowe. Kto diabłem będę straszył? Nie będę straszył diabłem, ale wiecie, wierzyć w Boga, nie mieć świadomości, że istnieje też druga strona, która nie jest żadnym już przeciwnikiem, bo została pokonana, ale że istnieją moce ciemności, że diabeł, demony, że to jest prawdziwe, to trochę tak jak wierzyć w bezpieczną jazdę, ale nie wierzyć w wypadki, tak? Wierzyć, że ubezpieczymy dom od pożaru, ale tak naprawdę nie wierzymy w pożary, tak? To jest wierzyć, że trzeba żyć zdrowo, ale nie wierzymy w choroby. To jakby bez sensu jest całe chrześcijaństwo, bo bez sensu, gdyby nie było realnego zagrożenia, że my nasze życie możemy spędzić po prostu w piekle. I ta rzeczywistość tutaj jest bardzo silnie opisane. One nawet się boją. Błagamy Cię, żebyś nas do tej otchłani nie wysyłał. Wrzuć nas w te świnie. I nasza laickość dzisiejszych czasów powoduje, że mamy... gdzieś magia nam się dobrze kojarzy, bo w filmach jest dobrze pokazana, że wróżymy sobie. Mamy Andrzejki polskie, tak, gdzie mnóstwo jakby jest w tym wszystkim tak naprawdę rzeczy duchowych, które są niebezpieczne i tylko tyle może, nie będę tu demonologii żadnej nauczał, ale miejmy świadomość, że po pierwsze te rzeczy istnieją i po drugie to nie jest zabawa. I tak jak dla nich, dla tego Gerazyńczyka ten demon nie był zabawa, ale tak samo jak ci egzorcyści żydowscy przekonali się, jak rzeczywiste to jest, że to nie jest zabawa, tak samo my miejmy tą świadomość. Więc wrzucił je w te świnie, te demony. Co też można by się zastanowić, jaka duchowa prawda stoi za tym, że wrzucamy demony w świnie. Ale może jeszcze zanim o tych świniach, to wrócę do tego bohatera Gerazyńczyka, bezimiennego bohatera tej całej historii, którego został zależniony w strasznym stanie. Był w łańcuchach, no miał demona, to już jakby wystarczająco mógł mieć problemów z tego powodu, więc jego ziomkowie z jego krainy zakuli go w łańcuchy i postawili straż, jest napisane. A i tak, kiedy demon przejmował nad nim władzę, on zrywał te łańcuchy i wybiegał na pustynię. Bił się, robił sobie krzywdę. I to jest człowiek w strasznym stanie, zgodzimy się. To jest człowiek, który nie ma władzy nad swoim życiem. To jest człowiek, który jest zagrożeniem dla lokalnej społeczności. To jest człowiek, którego odseparowano, żeby nie robił problemu. Jakby mnie ciekawi osobiście, kim był, że go po prostu nie pozbyli się w taki definitywny sposób, że gdzieś jakby jego życie, no ktoś, wiecie, poświęcał czas swoich strażników, płacił im, żeby oni go pilnowali. Więc ciekawostką jest dla mnie, kim mógł być. Natomiast faktem jest, że był problemem dla społeczności. Chcieli go oddalić, idź stąd. My cię nie chcemy między nami, bo nie da się z tobą żyć. My cię nie chcemy między nami, bo ty nie masz władzy nad swoim życiem i psujesz wszystko dookoła. I dla mnie to jest obraz człowieka, który nie panuje nad swoim życiem, który zderzył się z rzeczywistością, która totalnie go zawładnęła. Może to być demon, może to być nałóg, czy alkoholowy, czy narkotykowy, czy komputerowy. Cokolwiek w życiu może zawładnąć tobą. To nie oznacza, że od razu jest demon. Ale on to wstawia nas w takiej sytuacji, że często nasza lokalna społeczność z jednej strony nie pozbywa się nas, no bo jesteśmy rodziną na przykład, tak? Albo mieszkamy gdzieś razem, czy studiujemy razem, czy pracujemy razem, ale jesteśmy taką osobą jak zamkniętą w łańcuchach. Tak, no on jest trudny, lepiej go nie dotykać. Lepiej, póki jest spokojny, to jest okej, jak nie, to lepiej zostawić. Nikt się nim nie chce zajmować. Nikt nie wie, jak mu pomóc. Wszyscy są bezsilni. I do takiej osoby przyszedł Jezus i patrzcie, ciekawe jest to, że on w pewnym sensie jest życiowo martwy, można powiedzieć. On żyje, ale nie żyje. Ale co to za życie w tych łańcuchach, w tych grobach, pobity całkiem sam, pod strażą. Co to jest za życie? I mówimy, że ten fragment tutaj, te rozdziały w Ewangelii Łukasza, to jest swego rodzaju ten chiazm, który, więc ta część Ewangelii odnosi się do czegoś, co już wcześniej Łukasz nam pokazał. Historia, która jest paralelna do tej, to jest historia o wskrzeszeniu syna wdowy. I mówiliśmy, Krzysztof mówił słowo na temat czterech wskrzeszeń. I to jest takie wskrzeszenie następuje. Nie fizyczne, to już Jezus pokazał, że umie, że ma taką moc, ale następuje wskrzeszenie życia kogoś, kogo ludzie już dawno skazali na straty. Kogoś, która bezsilność ludzka już dawno postawiła w miejscu, tego się nie dotykamy. To jest nieczyste, to jest ponad nasze siły. I do takiej osoby przychodzi Jezus, ratuje go i popatrzcie, ani go nie rozlicza, ani nie mówi mu, sam się w to wpakowałeś, sam się stąd z tego teraz wykaraskaj. On go nie rozlicza, nie mówi pokutuj ze swoich grzechów. On po prostu przychodzi i gromi tą moc, która zniszczyła jego życie. I często też spotykamy ludzi w takich sytuacjach, którzy są tak nieznośni, tak trudni, żeby sobie myślimy, broń Boże, żeby się nie nawrócili, będzie tylko kłopot w kościele z takimi ludźmi. Nie da się ich okiełznać, sami siebie krzywdzą i wszystkich dookoła. Nie wiadomo, ile ludzi nie poświęcisz, żeby jakoś się zatroszczyli i tak będzie problem. I tacy ludzie też istnieją. Ale Jezus nie pastwi się nad jego winą i mimo nawet tego wszystkiego, że to nie był Żyd, to nie był z jego ludu człowiek, to nie był Izraelita. Oni przyjechali na teren, już mówiłem, wrogo nastawiony. To Jezus decyduje uwolnić go od tych demonów. Uwolnić go i wrzucić te demony w te świnie. Znowu wróciłem do świń. Ale jeszcze nie teraz. Bo pytanie musimy sobie zadać, co ten tekst mówi do nas. Albo jeszcze pierwsze pytanie, co ten tekst, poza tą jakby historią i tym takim pokazaniem, że ten świat duchowy jest bardzo realny, co ten tekst pierw mówił do tych, którzy go czytali, albo do tych, którzy oglądali te całe zajście tej sceny. Wiemy, i to już kilka razy było mówione, że Łukasz odpowiada tutaj w tych tekstach na to, kim jest Jezus. I dla nas to żadna niespodzianka, że jest Bogiem. Tak? Natomiast dla Żydów oni ciągle się zastanawiali, czy on jest Mesjaszem, który wyrzuci Rzymian, który wyciągnie nas z tej okupacji i odda jakby z powrotem należną chwałę Izraelowi. Czy to będzie ten człowiek, czy to będzie ten prorok? No i Jezus znowu ukazuje się, że go nie interesują te rzeczy. On mówi, jestem tym, który ma władzę duchową też. Mam władzę nad żywiołami tego świata i nad żywiołami innego świata. Jestem mocniejszy niż jakikolwiek mocarz. O tym Gerazyjczyku mogły już krążyć legendy. To nie było tak, że on ledwo został opętany. Jak już kogoś się zamyka w łańcuchach i daje straż, to musiało trochę trwać. I już wielu może próbowało coś z tym zrobić. Więc Jezus mógł mieć może jakieś, domyślam się, świadomość istnienia tego człowieka i specjalnie do niego tu przyjechał. Ale przede wszystkim dla Żydów, którzy to czytali, czy którzy to oglądali, dla uczniów jego, to była prosty komunikat. Jezus jest Bogiem. I Łukasz nawet w swoim tekście, jeśli chcemy zajrzeć tak szczegółowo w tekst, pisze i zwraca taki ciekawy komunikat do tych, którzy to czytali. 39 werset mówi, wracaj do swojego domu, powiedział Jezus, i mów dokładnie wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Czyli ci, którzy czytali tę Ewangelię 2000 lat temu, przeczytali taki tekst. Jezus mówi, idź i powiedz, co zrobił dla ciebie Bóg. A ewangelista mówi, i on rozgłaszał wszystko, co uczynił dla niego Jezus. Stawia znak równości bardzo bezpośrednio. Jezus jest Bogiem. I dla tych czytających wtedy i dla uczniów to była odpowiedź. To jest coś więcej niż tylko prorok. Jezus to jest ktoś więcej niż tylko Mesjasz, który ma nas tutaj wyratować z naszych problemów. To jest Bóg we własnej osobie, który stąpił na ziemię, by nas zbawić. I można sobie zadać pytanie, dlaczego tak ciągle o tym mówimy? Że już nikogo to nie dziwi, że nawet ten tekst, już nikt nie jest zaskoczony, że ten tekst odpowiada na to pytanie, podejrzewam. Bo takie jest życie z Bogiem, że jest to pewna droga. Mi to uczy pokory też, że ciągle odkrywamy, jaki jest Bóg. Nie da się już tak wszystkiego wiedzieć. Ja już wszystko wiem, ja już wszystko przeczytałem, ja już 15 opracowań na ten temat zdążyłem przewertować. I to daje mi niby miejsce, że ja wiem już, jaki jest Bóg. To tak jak uczniowie byli w pewnej wędrówce i mimo, że wydawałoby się, że Jezus ciągle im to pokazuje i oni w tej swojej jakimś nastawieniu tym mesjańsko-żydowskim albo w swojej głupocie czy ślepocie nie rozumieli, moglibyśmy tak sobie stwierdzić. Ale jak często jest tak, że my gdzieś ciągle niby to samo, ale w końcu odkrywamy kolejne i kolejne nowe rzeczy, jak cudowny i jak wspaniały jest nasz Bóg. I to jest dla mnie taki obraz tego, że Jezus jest drogą, którą się odkrywa i od wydarzenia do wydarzenia, od historii do historii z naszego życia coraz bardziej Go poznajemy. Więc to jest pytanie, znaczy odpowiedź tak naprawdę na pytanie, kim On jest. Dalej, co mamy tutaj? Mamy obraz bardzo prosty, każdy powie, Jezus odrzucony jest przez pogan. Że jest to obraz taki proroczy tego, że narody pewne odrzucą Jezusa. I do dzisiaj tak jest, nie wszyscy Go przyjęli, nie, nawet sam Jego naród Go odrzucił. Jedne się nawracają, drugie nie, ale jest to taki obraz, że Jezus zostaje odrzucony, że mimo to, że wiecie, przyszedł, rozwiązał ich problem, okazało się, że ma więcej mocy niż ten demon, że jest jakimś większym mocarzem, to oni mimo wszystko go odrzucają. I to jest smutny obraz, bo może jest napisane, że oni się go przestraszyli. W Starym Testamencie czytaliśmy, że on wołał, że on chciał do wszystkich dotrzeć i rzeczywiście denerwowało go to, że oni nie chcą go przyjąć. A ci tutaj się przestraszyli. Może sobie pomyśleli, myślę sobie, skoro mieli kłopoty z tym demonem i on takiej szkody uczynił, ale już to jest sytuacja, którą znamy. Już mamy go na łańcuchach, są strażnicy, już jest klasycznie, wiadomo, że jak strażnik biegnie do miasta, to wiadomo, że ten się zerwał znowu, więc wszyscy chowamy się po domach, przeczekamy, wróci, będzie dobrze. Tak? Jakby taka natura ludzka, że wolimy kłopoty, które znamy, niż nieznane, co jest przed nami. Nawet jeśli ktoś nam mówi, że to będzie lepiej. I tutaj też może wychodzić taka natura, że woleli stan, który był. Woleli mieć te kłopoty, które mają, nie chcieli żadnych zmian. Już się przyzwyczaili tak żyć. I to jest smutny obraz. Może druga rzecz, myślę sobie, może bali się kłopotów ze strony Rzymian, że przyszedł Jezus i w końcu wyglonił legiona. Bardzo wprost nawiązanie do legionów rzymskich. Że może bali się, że będą mieć kłopoty z obecności tego Izraelczyka, który mieni się prorokiem, czy robi takie rzeczy, że wieść się niesie, co ten Jezus robi. Może nie chcieli zadzierać, może zwykła też niechęć do narodu żydowskiego, nie chcemy was tutaj i tym bardziej nie chcemy waszych proroków, spowodowała, że idźcie stąd. Nie chcemy was tu więcej widzieć i mówili to ze strachem. Może się zlękli, mówi się, że dokonali wyboru, że woleli świnie, a nie uratowanego człowieka, że nie zobaczyli w ogóle, że Jezus uratował czyjeś życie, tak jakby wskrzesił, bo im żal było tych świń. Tak? I tak czysto materialnie może się bali. A jeśli to jest Żyd, który przyszedł tutaj z krucjatą, wytępić wszystko, co nieczyste, a wiemy, że świnie są dla Żydów nieczyste, więc jeżeli on ma tą krucjatę i w ten sposób to zaczyna i przejdzie się po całym kraju, po naszej krainie i wszystkie świnie potopi. Może sobie zadawali to pytanie. I znowu wracamy do tych świń. Natomiast ważne dla mnie jest to, że Jezus doświadczył odrzucenia. Doświadczył kolejnego odrzucenia od tych, do których przyszedł i chciał im uczynić dobrą rzecz. Mówiłem o tym legionie rzymskim, że może to być taki, wydawałoby się tak ostatecznie pozorne przepędzanie Rzymian, tak? No bo czemuż, no ostatecznie Jezus tego nie zrobił, więc taka dziwna zagrywka na emocje, że niesie się wieść, że Jezus przepędził legion rzymski, legion nieczysty, bo świnie nieczyste. I tu ciekawostka jedna a propos świń. Jeden z legionów, który tam stacjonował w okolicy, miał taką to chorągiew chyba, czy na tarczach. Jeden z ornamentów to był dzik. Więc jak ktoś to wiedział, to mógł sobie pomyśleć, aha, to jest bardzo jasny przekaz. Tych z dzikiem, ten konkretnie legion, Jezus ma zamiar przepędzić. Wiemy, że to się nie stało. Mamy też tutaj, możemy tak spojrzeć na ten obraz cały i zobaczyć, że ten Gerazeńczyk jest jak Izrael. I że być może to jest też coś, co jest lekcją dla nas do dzisiaj, żeby zobaczyć, jaki to jest obraz tak naprawdę Izraela, bo jest bardzo dużo porównań, które możemy porównać rzeczy, że są praktycznie identyczne. Izrael, wiemy, problemy gdziekolwiek nie są, na jakiejkolwiek radzie się nie wypowiadają, wszyscy przywódcy mają zawsze z nimi problem, oni są zawsze twardego karku, zawsze po swojemu, mają swoją jakąś tam słuszność swoich decyzji w ich oczach, walczą o nie, są bezkompromisowi, żadna poprawność polityczna ich nie interesuje, walczą o swoje. Jak ten Gerazeńczyk, nie da się go spętać, nie da się go okiełznać, tylko przeszkadza wszystkim. Mógłby sobie tam żyć w tym rogu świata, tak jak ten Izrael i nikomu nie przeszkadzać. Mogliby się przestać o wszystko tak rzucać i dzisiaj może sobie niektórzy tak myślą. Przez wieki Izrael był odrzucony, przez wieki i przez lata Izrael był gnębiony, jakby nie pod władzą własną. Nie miał własnej świadomości, nie mógł sam o sobie zarządzać. Przez wieki sam siebie kaleczył różnymi powstaniami, czy był kaleczony, pętany w więzy nawet dosłownie. Może to jest obraz Izraela, który właśnie na przestrzeni wieków jest w takim miejscu, ten twardy kark, który ciągle jest pod niemocą i Jezus jest tym, który go ostatecznie może uwolnić. Może jest też tak. I zadajemy sobie pytanie, co z tymi świniami? Bo nie odpowiedziałem, prawda? Więc i tak sobie czytam ten tekst i myślę i zanim jeszcze odpowiem, co ze świniami, to ja myślę, że odpowiedź jest taka. A co to komu zmieni, jak się dowiemy, o co chodzi z tymi świniami? Jaki wpływ na nasze życie będzie miało, jaka myśl, jak podejdziemy inaczej do Boga, jak się byśmy dowiedzieli, że jakaś tajemnica z tymi świniami. A może po prostu było stado świń obok. Może Jezus chciał połączyć to nieczyste demony z tym, co nieczyste świnie, żeby Żydzi zobaczyli, że jedno i drugie, ale oni jedno i drugie wiedzieli, że jest nieczyste, więc jakoś mnie nie przekonuje, żeby Jezus jakoś tak strasznie... Może jakby było rzeczywiście tam, myślę sobie ja, stado kur, to Jezus by nie robił różnicy. Bo może nie chodzi o te świnie w ogóle. Może my zajmujemy się czasami właśnie takimi rzeczami, od lat będąc wierzący, gdzie zadajemy sobie takie pytania i szukamy tych odpowiedzi i na to tracimy czas i być może kłócimy się o znaczenie świń w tym tekście. A ja myślę, moje myśli są takie, psychologizowanie. Jeśli oni zaraz po chwili weszli z powrotem do tej łódki, kiedy ledwo się tam przeprawili, ryzykując życie w jedną stronę płynąc, bo był sztorm i był mistrz, giniemy. I po chwili wpadają na teren wrogi Izraelowi, gdzie ten im mistrz Jezus postanawia pójść, poświęcić te świnie, wyrzucić legiona, wiedząc, że być może tam stacjonuje, czyli zrobić dosyć dużą kontrowersję, na pewno spowodować mnóstwo plotek, zmarnować czyjeś kawałek majątku ze względu na tego jednego Gerazyńczyka, który i tak nie miał świadomości, co się z nim dzieje, którego Jezus i tak nawet nie postanowił zabrać ze sobą, może by sobie myśleli, może tam jest jakiś istotny jedna osoba, może chociaż to jest jakaś bardzo istotna osoba, że ją trzeba wziąć ze sobą na tą łódkę i to będzie jeden z nas i może coś tutaj jest ważnego, ale nie, Jezus go nawet nie bierze ze sobą. Więc tak wiele ryzykują, tak wiele musieli jakby sił zmarnować, emocji, ile zostało jakby nadwyrężonych na tej łódce, kiedy był ten sztorm i na tym wrogim terenie, tylko po to, żeby tego jednego człowieka uwolnić z tych więzów i jeszcze te świnie zmarnować? Ja myślę, że pytali sobie się, czy warto. Czy warto było tyle poświęcać dla człowieka, który nawet nie jest w stanie okazać wdzięczności. Dla człowieka, z którym nie pójdziemy dalej. Dla człowieka, którego losów dalej nie będziemy wiedzieć. I myślę, że my te pytania możemy z czasem też zadać. Kiedy doświadczyliśmy dużo odrzucenia, próbowaliśmy dotrzeć do tych, którzy ewidentnie potrzebowali pomocy i byli jak ten Gerazyńczyk odrzuceni przez ich rodzinę, przez społeczność, samotni, z własnymi problemami, z własnymi nałogami czy z własnymi demonami, które ich ciągle dręczyły. I próbowałeś tam pójść i powiedzieć, jest Jezus, jest Mesjasz i cię odrzucono i być może nawet nic się nie wydarzyło. I można sobie zadawać pytanie, czy warto było. A może się udało, może sam byłeś w takim miejscu, gdzie pod własnymi nałogami, pod własnymi zniewoleniami czułeś się jak w łańcuchach, zostawiony przez życie gdzieś na boku i tak naprawdę życiowo martwy. I ktoś przyszedł kiedyś i uratował cię, pokazał ci Jezusa i teraz jesteś tutaj. I może sobie też zadawał pytanie, czy warto przejść przez ten cały opór, przez to ośmieszenie, przez szyderę czasami, żeby uratować jedną osobę. I tak samo uczniowie wracali i pytali, czy warto było, co Jezus chce nas nauczyć? Czy rzeczywiście warto było ryzykować życie i marnować tyle rzeczy dla jednej osoby? I wierzę, że to pytanie, to jest pytanie, które stawia nam ten tekst do każdego z nas dzisiaj. Amen.